Tu Radio Watykańskie. Nadajemy serwis informacyjny.
Papież rozmawiał z prezydentem Cypru o sytuacji na Bliskim Wschodzie.
Uprawomocnił się wyrok w sprawie kradzieży poufnych dokumentów przez byłego papieskiego kamerdynera.
Patriarchat moskiewski apeluje na forum ONZ o ochronę chrześcijan w Syrii.
25 października witają państwa księża Leszek Gęsiak
i Tadeusz Cieślak.
Benedykt XVI przyjął w Watykanie prezydenta Cypru. Dimitris Christofias spotkał się następnie z kardynałem sekretarzem stanu Tarcisio Bertone i z szefem watykańskiej dyplomacji, arcybiskupem Dominikiem Mambertim.
Jak dowiadujemy się z watykańskiego komunikatu biura prasowego, spotkania odbyły się w serdecznej atmosferze. Podkreślono dobre stosunki między Stolicą Apostolską i Republiką Cypru. Mówiono o ważnym znaczeniu dialogu i poszanowaniu praw człowieka, w tym wolności religijnej. W związku z prezydencją Cypru w Unii Europejskiej omówiono też sytuację na naszym kontynencie. Wreszcie wyrażono pragnienie, by inicjatywy na rzecz dialogu i pokoju między stronami konfliktu na Bliskim Wschodzie osiągnęły pozytywne rezultaty przy wkładzie wspólnoty międzynarodowej, czytamy w watykańskim komunikacie.
Dodajmy, że wśród osób towarzyszących prezydentowi Cypru w Watykanie był ambasador tego kraju przy Stolicy Apostolskiej. Georgios Poulides wydał ostatnio we Włoszech książkę Papież na Cyprze o wizycie, którą Benedykt XVI złożył tam przed 2 laty. Przypomniał tam też wcześniejsze dzieje relacji cypryjsko-watykańskich, w tym audiencję Pawła VI w 1973 roku dla prawosławnego arcybiskupa Makariosa, pierwszego prezydenta Cypru. Po południu prezydent Cypru Dimitris Christofias odwiedza jeszcze w Rzymie siedzibę suwerennego zakonu kawalerów maltańskich i wspólnotę świętego Idziego.
Natomiast wieczorem w auli Pawła VI zorganizowano uroczystą projekcję filmu dokumentalnego Arte e Fede Via Pulchritudinis. Pokaz z udziałem papieża wpisuje się w szereg okazji. Rok wiary, 50-lecie otwarcia Soboru Watykańskiego II oraz 500-lecie odsłonięcia słynnych fresków Michała Anioła w Kaplicy Sykstyńskiej. Film Arte e Fede, czyli Sztuka i Wiara, to dzieło będące owocem współpracy wydawnictw muzeów watykańskich, gubernatoratu państwa watykańskiego z polskim producentem telewizyjnym Przemysławem Janem Heusserem. Wkład polskich sponsorów przyczynił się także do zorganizowania prezentacji w Watykanie. Film, który będzie rozprowadzany następnie na płytach DVD, przedstawia rodzaj itinerarium wiary zapośredniczone w dziełach sztuki z kolekcji watykańskich.
Synod biskupów pracuje dziś za zamkniętymi drzwiami. Nanoszone są poprawki do propozycji i wniosków. Na ich podstawie Benedykt XVI przygotuje adhortację apostolską o nowej ewangelizacji. Ostateczne głosowanie nad propozycjami ojców synodalnych przewidziane jest na sobotę.
Dla wielu uczestników zgromadzenia udział w obradach jest okazją do głębszej refleksji nad ich misją, mówi biskup Ladislav Nemet z Serbii.
W pierwszych wiekach, jeśli kogoś by brali na biskupa, ten wiedział, że skończy jako męczennik. A jak człowiek dziś patrzy trochę po biskupa, ilu tam ma tą świadomość, że może być męczennikiem. Więc pierwsza sprawa według mnie jest naprawdę wiara nas, biskupów, pasterzy naszych kościołów, wiara instytucji jako takiej. I jak wrócimy do naszych diecezji, entuzjazm, który dostaliśmy teraz, albo przynajmniej ja osobiście, żeby to przekazać moim współpracownikom, spróbować motywować jak najwięcej ludzi do tego, żebyśmy razem pracowali na nowej ewangelizacji. Podczas tego synodu doszliśmy też, przynajmniej ja osobiście, do wniosku, że dużo zadań mamy, ale jeśli chcemy wszystkie zadania od razu zrobić, to nie zrobimy nic. I dlatego będziemy musieli zrobić, przynajmniej dla mojej diecezji, konkretną hierarchię zadań, co chcemy zrobić, jak chcemy prowadzić dalej naszą pracę pastoralną.
Uprawomocnił się wyrok 1,5 roku pozbawienia wolności dla byłego kamerdynera papieskiego Paola Gabriele. Jeszcze dziś z aresztu domowego ma on trafić do więziennej celi, którą przygotowano w koszarach Żandarmerii Watykańskiej.
W ten sposób kończy się ta przykra sprawa, czytamy w komunikacie sekretariatu stanu. Podkreśla się w nim, że jak wykazał proces, Paolo Gabriele działał na własną rękę i nie miał wspólników. Domysły na temat spisku okazały się bezpodstawne, podkreśla watykański sekretariat stanu.
Miłość, która ukształtowała całą posługę pasterską Jana Pawła II, uczy, jak rozszerzać królowanie Boga w sercu ludzkim. powiedział podczas porannej mszy przy grobie błogosławionego papieża Polaka w Bazylice Watykańskiej arcybiskup Stanisław Gądecki. Metropolita Poznański przewodniczył tam czwartkowej Eucharystii, sprawowanej wraz z kilkudziesięciu polskimi kapłanami.
Wiceprzewodniczący Konferencji Episkopatu Polski nawiązał do czytań mszalnych, podkreślając, że zadaniem pasterza i proroka jest głoszenie królowania Boga, które oznacza gotowość, by służyć, a także dostrzec, iż pełnienie woli Bożej jest prawdziwym wyzwoleniem człowieka i drogą dojścia do najwyższej doskonałości.
To właśnie miłość ukształtowała całą pasterską posługę Jana Pawła II, przekonała ludzi do niego samego i do Chrystusa. Dziękujemy błogosławionemu Janowi Pawłowi II, który tutaj w dalszym ciągu uczy, przemawia, jednocześnie wspiera tę drogę jego następców do rozszerzenia królowania Boga w sercu ludzkim i także do tego uniwersalnego wydźwięku tego królowania, ażeby nic nie pozostało bez Chrystusa i poza Chrystusem.
Dziennik Radia Watykańskiego.
Los bliskowschodnich chrześcijan był głównym tematem tegorocznej konsultacji katolickich biskupów USA i tamtejszych kościołów wschodnich, zwanych przedchalcedońskimi. Zaliczają się do nich takie kościoły jak syryjsko-prawosławny, ormiański, koptyjski czy etiopski. Doroczne spotkania hierarchów obu stron mają miejsce w Stanach Zjednoczonych już od 34 lat. Ostatnie odbyło się w zeszłym tygodniu w Nowym Jorku z udziałem 20 przedstawicieli Kościoła katolickiego i 5 prawosławnych.
Analizując sytuację wyznawców Chrystusa na Bliskim Wschodzie, podkreślono potrzebę jak najlepszego informowania się nawzajem o programach, z których mogą korzystać przybywający stamtąd do USA nowi imigranci. Wielu z nich należy do kościołów wschodnich. Maronicki biskup Gregory Mansour z Brooklynu zapoznał niekatolickich uczestników spotkania z niedawną adhortacją apostolską Benedykta XVI Ecclesiae in Medio Oriente, poświęconą chrześcijańskiej obecności w tym regionie świata.
Do interwencji w sprawie obrony prześladowanych chrześcijan wezwał wysoki przedstawiciel Patriarchatu Moskiewskiego. Metropolita Hilarion swój apel skierował w czasie posiedzenia III Komitetu Organizacji Narodów Zjednoczonych.
Metropolita Hilarion wyraził nadzieję, że ONZ swoim autorytetem wpłynie na społeczność międzynarodową w celu wypracowania efektywnego mechanizmu przeciwdziałania dyskryminacji z powodów religijnych, jednocześnie zabierze głos w obronie prześladowanych chrześcijan. Powołując się na dane statystyczne przedstawiciela OBWE Massimo Introvigne, podkreślił, że chrześcijanie stanowią najbardziej prześladowaną w świecie grupę religijną. W ciągu 5 minut za wiarę zabijany jest jeden chrześcijanin, powiedział Hilarion Aufiejew i dodał, że te statystyki powinny pobudzić społeczność międzynarodową do energicznych kroków w obronie prześladowanych. Poinformował, że rosyjski Kościół prawosławny w następnym roku planuje zorganizowanie międzynarodowego forum poświęconego tej tematyce. Jego zdaniem w ramach funkcjonujących mechanizmów obrony praw mniejszości religijnych w różnych częściach świata powinny działać ośrodki stałego monitoringu skoncentrowane na faktach dyskryminacji z powodów religijnych, w tym chrześcijan. Wezwał do sądownego ścigania wszystkich przypadków prześladowań na szczeblu międzynarodowych instancji sądowych, jak i w poszczególnych państwach. Dla Radia Watykańskiego z Moskwy Wojciech Reiter.
Sudański biskup anglikański Andudu Adam El Nail wystosował dramatyczny apel do społeczności międzynarodowej. Hierarcha wezwał do szukania sposobów dotarcia do południowego Kordofanu z pomocą humanitarną, którą blokuje rząd w Chartumie.
Od czerwca zeszłego roku w bogatej w ropę prowincji toczą się gwałtowne walki sił rządowych i rebeliantów. Według danych Organizacji Narodów Zjednoczonych, przesiedlonych lub w inny sposób dotkniętych konfliktem, zostało już ponad 900 tysięcy mieszkańców regionu.
Ponad 11 tysięcy dzieci nie chodzi do szkoły. Potrzebujemy jedzenia i lekarstw, ponieważ tracimy 3 dzieci dziennie. Ludzie próbują hodować zwierzęta i uprawiać rolę, ale spadają na nich bomby, opisał sytuację biskup El Nail. Myślę, że największą przeszkodą w zapewnieniu im pomocy jest właśnie postawa rządu. Trudności komunikacyjne można przezwyciężyć. Agencje humanitarne są gotowe, mają jedzenie, pieniądze i nie chcą czekać, bo ludzie umierają, dodał zwierzchnik sudańskich Anglikanów.
W sierpniu ubiegłego roku osiągnięto porozumienie z rządem sudańskim w sprawie dostarczenia pomocy mieszkańcom terenów opanowanych przez rebeliantów. Mimo to przez 16 miesięcy żadnej agencji humanitarnej nie udało się tam dotrzeć.
Powtarzamy, tylko dialog może rozwiązać konflikt. W ten sposób metropolita stolicy Panamy zareagował na niedawne dramatyczne wydarzenia w tym kraju. Chodzi o kilkudniowe zamieszki w mieście Kolon, w których śmierć poniosły 3 osoby. Jest też wielu rannych i aresztowanych. Zajścia były związane ze strajkiem przeciwko rządowym planom prywatyzacji tamtejszej strefy wolnocłowej, największej w całej Ameryce Łacińskiej. Do tej pory była ona własnością państwa, dając zatrudnienie mieszkańcom portowego miasta, będącego atlantycką bramą kanału panamskiego.
Po gwałtownych protestach i starciach demonstrantów z policją, panamski rząd zasugerował odstąpienie od zamiaru prywatyzacji. Do uspokojenia nastrojów wezwał też kościół. Przebywający na synodzie w Rzymie arcybiskup José Domingo Ulloa wystosował specjalne przesłanie do rodaków, wzywając ich do podjęcia dialogu i porzucenia partykularnych interesów na rzecz dobra wspólnego. Z kolei miejscowy ordynariusz, biskup Audilio Aguilar, podjął się mediacji między władzami a protestującymi.
Paryska katedra Notre Dame obchodzi swoje 850-lecie. Jubileusz jednego z najbardziej rozpoznawalnych zabytków francuskiej stolicy rozpocznie się 12 grudnia i potrwa do 24 listopada przyszłego roku. Złożą się na nie liczne inicjatywy religijne i kulturalne, którym patronują najwyższe władze kraju oraz administracja Paryża. Gospodarz Notre Dame, kardynał André Ventrois, proponuje ze swej strony odwiedzającym przejście szlaku pielgrzymiego, przygotowywanego na tę okazję, poczynając od placu przed katedrą. Chodzi, jak wyjaśnia arcybiskup Paryża, o zwrócenie się do Boga i Maryi oraz o odkrycie, bądź odkrycie na nowo, bogactwa Notre Dame. Na 850-lecie świątyni odświeżono również jej wnętrze i wyposażenie, uwydatniając m.in. szczegóły wystroju oraz możliwości głosowe organów i dzwonów.
Dwie minuty dla kraju, mówi Rafał Łączny.
W ramach obchodów Tygodnia Misyjnego w Poznaniu po raz pierwszy zorganizowano spotkanie kilkunastu środowisk zajmujących się w tym mieście działalnością misyjną. Jak wyjaśnił ksiądz Szymon Stółkowski, opiekun naukowy Poznańskiego Akademickiego Koła Misjologicznego, było ono okazją do wzajemnego poznania się, wymiany doświadczeń i poinformowania o planowanych działaniach.
Na pewno do wszystkich nie dotarliśmy, ale te, które znaliśmy, tych kilkanaście organizacji, grup, stowarzyszeń, kół naukowych, to jest ogromne bogactwo, które nas zaskoczyło tym, co każda grupa robi, począwszy od formacji, poprzez różną działalność pomocową, poprzez stwarzanie przestrzeni, w której można się spotkać i dzielić się doświadczeniami misyjnymi.
Podczas spotkania swoją działalność przybliżyli m.in. przedstawiciele Salezjańskiego Wolontariatu Misyjnego Młodzi Światu, Werbistowskie Centrum Tabor czy Fundacji Pomocy Humanitarnej Redemptoris Missio. Obchodzimy dzisiaj Ogólnopolski Dzień Dziękczynienia za życie i dzieła założycielki Żywego Różańca, sługi Bożej Pauliny Jaricot. Ksiądz Szymon Mucha, krajowy moderator Żywego Różańca, podkreślił, że członkowie tej wspólnoty modlą się dzisiaj w intencji dziękczynnej i o beatyfikację swojej założycielki.
Chcemy zachęcić, żeby każdy członek Żywego Różańca w roku wiary zaprosił jedną osobę, dosłownie. Paulina Jaricot wymagała od swoich członków, żeby 5 osób prowadzili do Żywego Różańca i dlatego jeszcze za jej życia w Lyonie we Francji było 2 miliony członków. To było niesamowite. Chcemy ten mechanizm przełożyć też na dzisiejsze czasy. Może akurat to jest też okazja Rok Wiary, żeby zaprosić świadectwo wiary naszej, podzielenie się do wiary i zaproszenie jednej osoby do Żywego Różańca.
W tym roku minęło 150 lat od śmierci Pauliny Jaricot. Założone przez nią dzieło rozkrzewiania wiary od 1922 roku ma status dzieł papieskich.
Był to serwis Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.